Czcigodni księża, drodzy bracia i siostry, gromadzimy się po raz kolejny tutaj w tym świętym miejscu, aby przeżywać Dzień Świętości Męczenników Podlaskich. Dzisiaj, wpatrując się w ich przykład wierności Bogu i Ewangelii, pragniemy rozważać temat rodziny i małżeństwa. Temat bardzo piękny i temat bardzo bliski każdemu z nas, także wam, bo tutaj między nami jest wielu małżonków i wielu rodziców. I zapewne wszyscy jeszcze mamy żywo w pamięci dzień kanonizacji naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. I pamiętamy, że papież Franciszek z tej okazji, kiedy głosił kazanie, homilię, to określił naszego papieża, naszego wielkiego Polaka mianem papież rodziny. Tak go właśnie określił. I wiemy, że Jan Paweł II bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca poświęcał zawsze rodzinie i małżonkom. Jeszcze nawet kiedy nie był papieżem, kiedy był tylko biskupem i kapłanem, tym sprawom bardzo dużo czasu poświęcał. Nie robił tego dlatego, że albo lubił ten temat, albo był mu bliski, ale dlatego, że przede wszystkim wiedział, jak bardzo ważny jest to temat. Temat, który dotyczy małżeństwa właśnie i rodziny. I święty Jan Paweł II z całą mocą wielokrotnie uczył, że małżeństwo i rodzina pochodzą od samego Boga. I tylko On może decydować, jakie one mają być oraz w jaki sposób mają wypełniać swoje zadanie i swoje powołanie. Tymczasem coraz bardziej zdecydowanie próbuje się oderwać te dwie podstawowe dla człowieka instytucje od Pana Boga. I wtedy, jeśli to się uda zrobić skutecznie, to bez problemu będzie można dokonywać wobec małżeństwa i wobec rodziny różnych manipulacji, bo wszystko będzie zależało bądź od kaprysów poszczególnych jednostek, osób, czy jakichś subiektywnych opinii różnych organizacji społecznych i politycznych. Może nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jest to niebezpieczne, ale jeżeli ktoś śledzi uważnie to, co nam podaje się w telewizji, nawet poprzez wiadomości czy różne programy publicystyczne, to bardzo widać wyraźnie, jak próbuje się zniszczyć tradycyjny model rodziny i małżeństwa. Oczywiście to wszystko nie jest nasze polskie, to przychodzi z zewnątrz, z Unii Europejskiej. I myślę, że to widzimy doskonale, jak to się odbywa dzień po dniu. I dlatego, drodzy bracia i siostry, tak bardzo jest ważne wasze zadanie jako małżonków i rodziców, aby zachować małżeństwa i rodziny chrześcijańskie od skażenia, aby był w nich obecny Bóg ze swoją miłością, ale także ze swoimi wymaganiami i przykazaniami. Zapewne znamy bardzo dobrze ten fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a przez swoich uczniów także do nas, mówi te bardzo ważne słowa. Wy jesteście solą ziemi. Zapewne znamy dobrze te słowa. I wiemy, że sól, którą Pan Jezus właśnie wykorzystuje w tym porównaniu, w tym przykładzie, wiemy, jak bardzo ważne ma zastosowanie sól. Wiemy, że sól nadaje smak, sól konserwuje, ale sól też chroni od zepsucia. I kiedy Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, nie mówi, że macie być solą ziemi, ale wy już jesteście solą ziemi, mówi do swoich uczennic, do swoich uczniów. I wykorzystując ten piękny przykład wzięty z życia codziennego, bo każdy z nas wie, jakie zastosowanie ma sól, właśnie wykorzystując ten piękny obraz, mówi nam o tym, że my jesteśmy solą, więc mamy nadawać smak temu światu poprzez naśladowanie Boga w Jego miłości, w Jego przebaczeniu. Mamy konserwować też ten świat i chronić go od zepsucia poprzez wierność Ewangelii, poprzez wierność Krzyżowi Chrystusa. To jest właśnie zadanie każdego z nas, każdego chrześcijanina, w sposób szczególny małżonków chrześcijańskich i rodziców. Chronić ten świat właśnie od zepsucia, konserwować i nadawać mu smak chrześcijański. Tymczasem, drodzy bracia i siostry, dosyć często dzieje się zupełnie coś przeciwnego i to właśnie w naszych rodzinach i w małżeństwach chrześcijańskich. Niedawno czytałem taką bardzo ciekawą książkę autora Dinesha D'Souza pod tytułem To wspaniałe chrześcijaństwo. Bardzo polecam każdemu przeczytanie tej bardzo cennej książki, w którym autor we wstępie zauważa, że chrześcijanie, którzy właśnie mają być solą dla ziemi, chrześcijanie zamiast wnosić wartości chrześcijańskie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie uczą się, gdzie wypełniają jakiekolwiek aktywności, zamiast wartości chrześcijańskie tam wnosić, i tam zakorzeniać te wartości, robią zupełnie coś innego. Biorą ze świata te wartości, które są często bardzo przeciwne Panu Bogu, albo odrzucają Pana Boga, stają się nawet antywartościami, że właśnie chrześcijanie zarażają się tym światem, biorą te wartości czy antywartości i wnoszą je do swoich rodzin i wszędzie tam, gdzie właśnie żyją, gdzie pracują, gdzie uczą się i gdzie wykonują swoje aktywności. Czyli zobaczcie, drodzy bracia i siostry, bardzo często robimy coś zupełnie przeciwnego. Zamiast właśnie nasze chrześcijaństwo wnosić ten świat, gdzie pracujemy, gdzie uczymy się, gdzie żyjemy, gdzie spotykamy się z osobami też i niewierzącymi, i osobami, które może odrzuciły Pana Boga, zamiast wnosić te wartości, my zarażamy się światem i te wartości czy antywartości wnosimy do nas, do naszych rodzin, do małżeństw i do tych miejsc właśnie, gdzie żyjemy. Nie tak dawno, kiedy jechałem rowerem, przejeżdżałem przez różne takie wioski tam, gdzie mieszkam i zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Muszę wam powiedzieć, że nawet jeżeli była to wioska taka uboga i widać było dużo drewnianych domów, to zauważyłem, że przynajmniej na co drugim domu jest antena satelitarna. Nawet jeżeli jest jakiś taki drewniany domek, już może ledwo co stoi, ale antena satelitarna musi być. Jak zauważyłem właśnie, przejeżdżając przez jedną, przez drugą wioskę tam właśnie, gdzie pracuję na parafii. No i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy sobie właśnie pomyślimy o tym zarażaniu się światem, czy tymi wartościami, czy antywartościami, to właśnie głównie to się dokonuje w ten sposób. Bo jeżeli ktoś jest w kościele tylko raz w tygodniu, w niedzielę, a w tygodniu może nawet nie potrafi znaleźć trochę czasu na modlitwę rano czy wieczorem, to zobaczcie, jak mało miejsca daje taki ktoś Panu Bogu, a jak bardzo pochłania to wszystko, co do niego dochodzi poprzez media, poprzez telewizję, czy poprzez internet, czy poprzez radio. Musimy właśnie sobie zdawać z tego sprawę, a zwłaszcza wy, drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, że może właśnie taki odbywać się proces bardzo niebezpieczny, że zamiast właśnie nadawać smak chrześcijański temu światu, robimy zupełnie coś odwrotnego. Musimy być bardzo ważni, bardzo czujni, żeby się zorientować, że właśnie została przekroczona granica tego, co Boże i tego, co już nie jest Boże. I zauważamy coraz częściej, kiedy patrzymy na nasz kraj, mówią, że katolicki i podają nawet ile procent katolików w Polsce, ale zauważamy z wielkim niepokojem, że jest coraz więcej rozwodów wśród młodych ludzi na przykład, którzy nic sobie nie robią z tego, że łamią Boże prawo, obrażają bardzo Pana Boga w ten sposób. Widzimy coraz więcej młodych katolików, którzy żyją bez sakramentu małżeństwa, w związkach nieformalnych, mówimy na kocią łapę i to nierzadko, to jest najbardziej smutne, nierzadko z przyzwoleniem swoich rodziców. Moglibyśmy się nie dziwić młodym, ale kiedy rodzice pozwalają na to, to już jest bardzo smutne i bardzo niepokojące. I niestety przesiąkamy mentalnością tego świata, który coraz bardziej jest bez Boga i chce wyrzucić Pana Boga. I znowu chciałbym się podzielić taką myślą, bo swego czasu lubiłem od czasu do czasu obejrzeć taki serial, który pewnie znacie bardzo dobrze, Rodzinka.pl. To jest taki serial, który w zasadzie ukazuje bardzo zdrową rodzinę, bo jest tam mama, tata i trójka chłopaków. Więc wydawało się, że jest wszystko w porządku i to, co mi się zawsze podobało w tym serialu, jak go oglądałem, kolejne odcinki, no to, że rodzice byli bardzo ze sobą zżyci i bardzo byli jednomyślni w sprawach wychowania chłopaków. Więc nie było tak, że mama jedno, tata drugie, ale zawsze byli bardzo ze sobą zjednoczeni i jednomyślni w podejmowaniu decyzji różnych, dlatego no też mieli sukcesy w wychowaniu. Ale po pewnym czasie, drodzy bracia i siostry, zauważyłem, bo wydawałoby się, że jest to bardzo porządny serial, prawda? Nie ma tam nic takiego, co by uderzało w nasze chrześcijaństwo czy w Pana Boga. Ale tak sobie pomyślałem, oglądając kolejny odcinek tego serialu, że tam tak naprawdę ani razu, przynajmniej w tych odcinkach, które ja oglądałem, ani razu nie było mowy ani o Panu Bogu, ani o Kościele, ani o wierze, ani o mszy świętej w niedzielę. W ogóle, ani przez sekundę nie było mowy o takich rzeczach. A przecież jest to część zawsze każdej rodziny katolickiej w Polsce. Jeżeli mówimy, że jesteśmy krajem katolickim, no to coś mi tutaj nie pasuje w tym serialu. I z jednej strony wydawałoby się taki porządny serial, jeden z niewielu, ukazuje porządną rodzinę, ale zobaczcie, gdzieś tam tak w sposób skryty Pana Boga się odsuwa, Pana Boga się wyrzuca. I tak próbuje się do naszej mentalności włożyć, że no, taka rodzina, fajna, polska rodzina to jest bez Pana Boga. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na takie sprawy, ale to jest taka refleksja, która właśnie przyszła do głowy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, jest bardzo ważne, abyśmy byli wierni Panu Bogu i Jego Ewangelii. I dzisiejsze czytania dają nam ważne światło i duchową moc, zwłaszcza przepiękny fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, który nam ukazuje obraz winnicy i te piękne słowa Pana Jezusa. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. I myślę, że przesłanie tego obrazu, tego symbolu, który Pan Jezus znowu wykorzystuje bardzo pięknie, obraz winnego krzewu, jest zrozumiały, bo tak naprawdę to sam Chrystus jest tym winnym krzewem. My jesteśmy latoroślami. Jest mowa też o Ojcu, który uprawia, a więc jest to Bóg Ojciec, który czasami musi nas przyciąć, żeby latorość wydawała owoc, żeby soki dopływały, trzeba trochę poprzecinać czasami winnicę. To robi Pan Bóg poprzez swoje słowo, poprzez zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania. I zobaczmy właśnie te piękne słowa i to piękne porównanie. Mamy trwać jak latorośle właśnie w Jezusie Chrystusie, być w Nim wszczepieni i czerpać od Niego soki, czyli Jego słowo, sakramenty i to, co Pan Jezus od nas pragnie, Jego wola, Jego plan wobec nas. I myślę, że te słowa doskonale rozumieli męczennicy podlascy, którzy trwali w wierności Panu Bogu do końca. A wśród tych właśnie męczenników, którym oddajemy cześć tutaj w tym miejscu w sposób szczególny, większość to po prostu ojcowie, małżonkowie. A więc ktoś, kto dobrze, doskonale rozumiał te słowa. I właśnie ci męczennicy bardzo doskonale próbowali wypełniać te słowa Pana Jezusa z Ewangelii, wypełniać inne też słowa Pana Boga, inne przykazania. Byli prawdziwie wszczepieni w duchowy krzew winny, czyli w Chrystusa. I dzięki właśnie wierności Ewangelii i Bożym przykazaniom ich rodziny żyły Bogiem, a czysta i nieskażona wiara oraz zasady moralne, chrześcijańskie zasady moralne były przekazywane ich dzieciom. I takim wzorem, drodzy bracia i siostry, była też patronka dnia dzisiejszego, święta Brygida ze Szwecji, bo ją dzisiaj wspominamy, którą święty Jan Paweł II ogłosił patronką Europy ze względu na wielką rolę, którą odegrała w XIV wieku, ze względu na piękne, głębokie dzieła, które pozostawiła. I święta Brygida jest zazwyczaj znana jako zakonnica i ta, która założyła zgromadzenie, które dzisiaj nazywamy potocznie siostrami brygidkami. Ale tak naprawdę warto o tym pamiętać, że zanim poświęciła się na wyłączną służbę Panu Bogu w życiu zakonnym, w życiu konsekrowanym, była najpierw małżonką. Była małżonką prawie przez 30 lat. Wydała na świat 8 dzieci. Jedno z tych dzieci dzisiaj też jest czczone jako święta, święta Katarzyna. To jest też piękny dowód, jaką była matką, jaką była żoną. I właśnie święta Brygida pozostawiła wspaniały wzór matki i małżonki chrześcijańskiej. Kiedy chodzi o wychowanie dzieci, to nie tylko dbała o ich edukację, bo pochodziła z możnego rodu, więc jej dzieci miały dostęp do wykształcenia, do nauki, ale święta Brygida przede wszystkim kładła nacisk na wychowanie religijne. Uczyła dzieci od najmłodszych lat modlitwy, uczyła umiłowania Pana Boga, uczyła prawd wiary, miłości do drugiego człowieka. Była znana z tego, że osobiście zapraszała ubogich, usługiwała im przy stole, założyła też mały szpitalik i tam osobiście posługiwała chorym. Zajęła się także dziewczętami, które zeszły na złą drogę i próbowała im pomóc, aby mogły uporządkować swoje życie i powrócić do normalnego życia. Uczyła więc prawdziwej miłości, umiłowania Pana Boga i prawdziwej modlitwy, nie tylko swoich dzieci się okazuje, ale także swego męża, któremu też pomogła w wykształceniu. No, wspaniała kobieta, wspaniała matka, wspaniała żona i dopiero potem siostra zakonna. Mówi się o świętej Brygidzie, że tak chciała wychować swoje dzieci, aby Matka Boża mogła o nich powiedzieć, że są również jej dziećmi. Bardzo właśnie świętej Brygidzie zależało na tym religijnym wychowaniu, na wychowaniu do modlitwy, do umiłowania Pana Boga i do życia sakramentami. Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzymy w sposób szczególny dzisiaj na naszych świętych męczenników podlaskich, właśnie wśród których, jak powiedzieliśmy, byli ojcowie, byli małżonkowie, kiedy patrzymy też na patronkę dnia dzisiejszego, którą Pan Bóg nam daje jako wzór dzisiaj właśnie w liturgii na świętą Brygidę, możemy się właśnie uczyć tego, co powinno być w każdej chrześcijańskiej rodzinie i w każdym chrześcijańskim małżeństwie. Ja myślę, że jedną z ważniejszych spraw jest sprawa modlitwy, żeby ona rzeczywiście była w naszych rodzinach. Ona jest wielką mocą i dla małżonków, i dla rodziny. I myślę, że sami tego doświadczyliście, mówię teraz do rodziców, że kiedy rodzice odmawiają modlitwę ze swoimi małymi dziećmi, to podejmują bardzo piękne i ważne zadanie, bo może nawet sobie z tego nie uświadamiacie, że dzieci, małe dzieci, które są wpatrzone w swoich rodziców, można powiedzieć, że rodzice są dla nich idolami największymi. To dzieci, kiedy są wpatrzone w swoich rodziców i widzą tych właśnie rodziców, jak klękają, to myślą sobie, kim jest Pan Bóg, że mój tata albo moja mama klęka przed Nim. Jeżeli moja mama jest najlepsza na świecie i mój tata jest najlepszy na świecie i on klęka przed Panem Bogiem, to kim jest ten Pan Bóg, że oni właśnie przed Nim klękają? To jest bardzo wychowawcze i bardzo piękne, jeżeli właśnie rodzice uczą modlitwy swoich dzieci, jeżeli razem się z Nim modlą. I też jeszcze na koniec, podając przykład, jak bardzo ważna jest modlitwa, jak bardzo właśnie jest ważna w naszych rodzinach i w małżeństwach. Pamiętam, jak byłem już parę ładnych lat temu u pewnej rodziny, gdzie jest 6 dzieci. Pamiętam, że kiedy przyszedł już wieczór, zaprosili mnie do wspólnej modlitwy. Trochę byłem zaskoczony, że oni mnie zapraszają do modlitwy, ale to wyglądało bardzo pięknie, dlatego że modlitwą przewodniczył ojciec rodziny i kiedy zrobił wprowadzenie, poprosił wszystkich wtedy zebranych swoje dzieci, od najmłodszego do najstarszego, żeby w paru słowach, zwracając się do Pana Boga, podziękowały Panu Bogu za jakieś tam 2-3 sprawy, których doświadczyły tego właśnie dnia i żeby też postarały się przeprosić Pana Boga za jakieś 2-3 sytuacje, kiedy może obraziły Pana Boga. No i to był niesamowity, słuchajcie, widok, bardzo piękny. Naprawdę, kiedy takie małe szkraby wobec wszystkich dziękowały Panu Bogu i przepraszały Pana Boga. I tak kolejno od najmłodszego do najstarszego. Potem doszło też do rodziców. Oni też wobec dzieci mówili o tych sprawach pięknie. Potem też ci właśnie rodzice powiedzieli mi, że oczywiście o wszystkich sprawach nie mogą mówić wobec dzieci, że potem jeszcze razem wspólnie się modlą i jeśli chodzi o takie sprawy już małżeńskie, takie bardzo osobiste, to mówią wtedy sobie szczerze już sami. No właśnie, zobaczcie, jaka piękna modlitwa całej rodziny, jak bardzo jednoczy, jak bardzo pogłębia miłość, pogłębia też szczerość, bo to jest bardzo ważne w rodzinie, żeby każdy wobec siebie mówił to, co myśli, to, co ma w sercu, żeby umiał właśnie podziękować i przeprosić, bo jak nauczymy się dziękować Panu Bogu i przepraszać Go, to potem też będziemy to potrafić robić wobec naszych najbliższych, mąż wobec żony i odwrotnie, rodzice wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Drodzy bracia i siostry, módlmy się dzisiaj przez orędownictwo świętych męczenników podlaskich i świętej Brygidy, aby Pan Bóg był naprawdę obecny w naszych rodzinach, w małżeństwach chrześcijańskich, żebyśmy to my nieśli ducha chrześcijańskiego światu, a nie żebyśmy światowego ducha, mentalność światową wnosili do naszych rodzin.